Państwowa Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Poziom efektywnej biegłości językowej C1. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań. 30 minut. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Uwaga! Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga! Zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Przykład. Z kraju i ze świata.
Sojusz Lewicy Demokratycznej wycofuje z Sejmu własny projekt ustawy medialnej. Wierzy, że uda mu się porozumieć z Platformą Obywatelską.
Po co pracować nad dwoma projektami, skoro można nad jednym dużym, mówi szef SLD Grzegorz Napieralski.
Najpierw PO i SLD muszą jednak ustalić wspólną wersję, a to nie będzie łatwe, bo Lewica proponuje wprowadzić w miejsce abonamentu opłatę medialną odprowadzoną do budżetu państwa razem z podatkami. Platforma nie chce żadnych opłat.
1.
Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy jednej ze wsi w Mazowieckiem nad Wolą Goryńską. Przeszła dzisiaj trąba powietrzna. Bardzo silny wiatr zerwał dachy z 9 budynków. Nikt nie ucierpiał. Usuwanie szkód potrwa jednak kilka dni.
Burza z silnym wiatrem zaczęła się po 13 i trwała kilka minut. Dach jednego z domów zerwał linię energetyczną i pozbawił całą wieś prądu.
2.
Uwolnimy wszystkich porwanych w ciągu 72 godzin, zapowiadają somalijscy piraci, którzy przetrzymują m.in. dwóch Polaków.
Piraci porwali załogę supertankowca Sirius Star w połowie listopada. Właściciel statku zgodził się zapłacić okup.
Jak zapewnia operator tankowca, zakładnicy są w dobrym stanie i nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo.
3.
Sanepid wycofuje ze sklepów pasztety firmy Profi, podejrzewa, że wyprodukowano je ze skażonego dioksynami mięsa z Irlandii. Badanie podejrzanych produktów trwa w Puławskim Instytucie Weterynaryjnym.
Sanepid uspokaja jednak, że nawet zjedzenie kilku porcji takiego pasztetu nie zagraża zdrowiu.
4.
TVP nie będzie czystek ręcznego sterowania programami i dziennikarzami. Będzie za to nowy audyt i odtajnienie fragmentów starego. Taki jest plan nowego prezesa Telewizji Polskiej Piotra Farfała.
Zaznacza on, że zmiany kadrowe nie leżą w gestii zarządu. Farfał zapowiada też, że zajmie się przede wszystkim finansami TVP.
Ta w przyszłym roku po raz pierwszy ma przynieść straty, dlatego nowy audyt ma dotyczyć wydatkowania i rozliczania środków z abonamentu. Farfałowi zależy, by te pieniądze finansowały tylko projekty związane z misją telewizji publicznej.
5.
Ze względu na kryzys gazowy rząd przyspiesza pracę nad planami budowy w Polsce elektrowni jądrowej, informuje serwis internetowy TVP Info.
Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wraz z kilkoma naukowcami jedzie do Francji, żeby obejrzeć reaktory jądrowe i sprawdzić, jak francuski rząd przekonał obywateli do elektrowni. 80% energii powstaje we Francji właśnie w elektrowniach jądrowych.
Polska energetyka bazuje głównie na węglu kamiennym i brunatnym, który jest zbyt kosztowny ze względów ekologicznych.
6.
Zamiast uciążliwego meldunku, łatwa rejestracja.
Nowa propozycja rządu zakłada, że nie będziemy musieli się meldować, ale tylko rejestrować, nawet przez internet. Nie będzie trzeba dokumentować przed Urzędem Stanu Prawnego lokalu, w którym chcemy się zarejestrować.
Przykład z kraju i ze świata.
Sojusz Lewicy Demokratycznej wycofuje z Sejmu własny projekt ustawy medialnej. Wierzy, że uda mu się porozumieć z Platformą Obywatelską.
Po co pracować nad dwoma projektami, skoro można nad jednym dużym, mówi szef SLD Grzegorz Napieralski.
Najpierw PO i SLD muszą jednak ustalić wspólną wersję, a to nie będzie łatwe, bo Lewica proponuje wprowadzić w miejsce abonamentu opłatę medialną odprowadzaną do budżetu państwa razem z podatkami. Platforma nie chce żadnych opłat.
1.
Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy jednej ze wsi w Mazowieckim. Nad Wolą Goryńską przeszła dzisiaj trąba powietrzna. Bardzo silny wiatr zerwał dachy z 9 budynków. Nikt nie ucierpiał. Usuwanie szkód potrwa jednak kilka dni.
Burza z silnym wiatrem zaczęła się po 13 i trwała kilka minut. Dach jednego z domów zerwał linię energetyczną i pozbawił całą wieś prądu.
2.
Uwolnimy wszystkich porwanych w ciągu 72 godzin, zapowiadają somalijscy piraci, którzy przetrzymują m.in. dwóch Polaków.
Piraci porwali załogę supertankowca Sirius Star w połowie listopada. Właściciel statku zgodził się zapłacić okup.
Jak zapewnia operator tankowca, zakładnicy są w dobrym stanie i nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo.
3.
Sanepid wycofuje ze sklepów pasztety firmy Profi, podejrzewa, że wyprodukowano je ze skażonego dioksynami mięsa z Irlandii. Badanie podejrzanych produktów trwa w Puławskim Instytucie Weterynaryjnym.
Sanepid uspokaja jednak, że nawet zjedzenie kilku porcji takiego pasztetu nie zagraża zdrowiu.
4.
TVP nie będzie czystek ręcznego sterowania programami i dziennikarzami. Będzie za to nowy audyt i odtajnienie fragmentów starego. Taki jest plan nowego prezesa Telewizji Polskiej Piotra Farfała.
Zaznacza on, że zmiany kadrowe nie leżą w gestii zarządu. Farfał zapowiada też, że zajmie się przede wszystkim finansami TVP.
Ta w przyszłym roku po raz pierwszy ma przynieść straty, dlatego nowy audyt ma dotyczyć wydatkowania i rozliczania środków z abonamentu. Farfałowi zależy, by te pieniądze finansowały tylko projekty związane z misją telewizji publicznej.
5.
Ze względu na kryzys gazowy rząd przyspiesza pracę nad planami budowy w Polsce elektrowni jądrowej, informuje serwis internetowy TVP Info.
Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wraz z kilkoma naukowcami jedzie do Francji, żeby obejrzeć reaktory jądrowe i sprawdzić, jak francuski rząd przekonał obywateli do elektrowni. 80% energii powstaje we Francji właśnie w elektrowniach jądrowych.
Polska energetyka bazuje głównie na węglu kamiennym i brunatnym, który jest zbyt kosztowny ze względów ekologicznych.
6.
Zamiast uciążliwego meldunku, łatwa rejestracja.
Nowa propozycja rządu zakłada, że nie będziemy musieli się meldować, ale tylko rejestrować, nawet przez internet. Nie będzie trzeba dokumentować przed Urzędem Stanu Prawnego lokalu, w którym chcemy się zarejestrować.
Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie. Muzyka.
Grota solna wykorzystuje dobroczynny wpływ mikroklimatu. Zbudowana jest m.in. ze specjalnego urządzenia, które służy wymianie powietrza. Każdy, kto chciałby udać się do groty, powinien się też przygotować na dość niską temperaturę, która oscyluje w granicach od 18 do 20 stopni Celsjusza.
Stąd też te koce i ewentualnie zawsze goście, którzy przychodzą, dobrze by było, żeby byli naprawdę ciepło ubrani. 45 minut w tej temperaturze to nie każdemu sprzyja. A niestety musi być taka temperatura, bo to jest temperatura, przy której ta sól rzeczywiście oddaje to, co powinna oddać, czyli wszystkie te dobre elementy.
A wśród nich znajdują się m.in. jod, wapń, sód, magnez czy potas. Mają one zbawienny wpływ na nasze zdrowie.
Są skuteczne przy rehabilitacji górnych dróg oddechowych, po różnych przeziębieniach, grypach, anginach, zapaleniach ucha. Pozytywnie wpływają na skórę, też jeśli chodzi o kwestie odpoczynku psychicznego, taki typowy relaks. Mamy sporo gości, którzy przychodzą na 45 minut po ciężkim dniu, wypiją dobrą kawę, wypiją dobrą herbatę i po prostu zasną na 45 minut.
A te 45 minut to właśnie długość jednego seansu, podczas którego panujący w grocie mikroklimat regeneruje nasze siły.
Są opinie, że od 8 do 10 seansów w grocie solnej to tak jak dobre 3 tygodnie nad polskim morzem, wdychając jod, spacery po plaży.
Seanse odbywają się najczęściej przy muzyce.
Muzyka, która jest puszczana, jest tak naprawdę typową muzyką relaksacyjną. Przy niej naprawdę można się wyciszyć. Zazwyczaj jest to szum morza, szum oceanu, śpiew ptaków.
Grota solna wykorzystuje dobroczynny wpływ mikroklimatu. Zbudowana jest m.in. ze specjalnego urządzenia, które służy wymianie powietrza. Każdy, kto chciałby udać się do groty, powinien się też przygotować na dość niską temperaturę, która oscyluje w granicach od 18 do 20 stopni Celsjusza.
Stąd też te koce i ewentualnie zawsze goście, którzy przychodzą, dobrze by było, żeby byli naprawdę ciepło ubrani. 45 minut w tej temperaturze to nie każdemu sprzyja. A niestety musi być taka temperatura, bo to jest temperatura, przy której ta sól rzeczywiście oddaje to, co powinna oddać, czyli wszystkie te dobre elementy.
A wśród nich znajdują się m.in. jod, wapń, sód, magnez czy potas. Mają one zbawienny wpływ na nasze zdrowie.
Są skuteczne przy rehabilitacji górnych dróg oddechowych, po różnych przeziębieniach, grypach, anginach, zapaleniach ucha. Pozytywnie wpływają na skórę, też jeśli chodzi o kwestie odpoczynku psychicznego, taki typowy relaks. Mamy sporo gości, którzy przychodzą na 45 minut po ciężkim dniu, wypiją dobrą kawę, wypiją dobrą herbatę i po prostu zasną na 45 minut.
A te 45 minut to właśnie długość jednego seansu, podczas którego panujący w grocie mikroklimat regeneruje nasze siły.
Są opinie, że od 8 do 10 seansów w grocie solnej to tak jak dobre 3 tygodnie nad polskim morzem, wdychając jod, spacery po plaży.
Seanse odbywają się najczęściej przy muzyce.
Muzyka, która jest puszczana, jest tak naprawdę typową muzyką relaksacyjną. Przy niej naprawdę można się wyciszyć. Zazwyczaj jest to szum morza, szum oceanu, śpiew ptaków.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Dziś magazyn bardzo kulturalny. Będziemy podsumowywać to, co w kulturze w 2008 roku było naszym zdaniem najważniejsze.
Zaczniemy ambitnie od książek.
Podobno przeciętny Polak czyta jedną książkę rocznie.
I od razu przejdziemy do tegorocznej nagrody Nike, chyba najważniejszej nagrody w polskim światku literackim.
Jeżeli czytamy już jedną książkę rocznie, to może niech to będą Bieguni Olgi Tokarczuk, bo właśnie ta książka w tym roku została uhonorowana tą prestiżową nagrodą. Druga książka, którą warto było zainteresować się w 2008 roku, przynajmniej naszym zdaniem, to dramat Między nami dobrze jest, Doroty Masłowskiej.
Przyzwyczailiśmy się, że Masłowska parodiuje w naszą rzeczywistość kapitalizm, natomiast tutaj ona sięga głębiej, bo do historii.
Nie samą książką jednak człowiek żyje.
Jedni czytają książki, inni przesiadują w kinie.
A w polskim kinie w tym roku wiele się działo. Cztery noce z Anną, Jerzego Skolimowskiego, Mała Moskwa, Waldemara Krzystka, Boisko bezdomnych Kasi Adamik i wreszcie 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej.
To tylko niektóre z tegorocznych premier.
Zacznijmy może od Wielkiego Powrotu, bo po 17 latach Jerzy Skolimowski wraca w wielkim stylu.
I jest dowodem na to, że czasem lepiej nic nie robić, niż robić byle jak. A Waldemar Krzystek, reżyser Małej Moskwy, na możliwość jej realizacji czekał lat 5.
Scenariusz Małej Moskwy opowiada o nieszczęśliwej miłości żony rosyjskiego lotnika do polskiego oficera. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Kolejna premiera to 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej.
Film Małgorzaty Szumowskiej na Festiwalu Filmów w Gdyni zdobył Nagrodę Dziennikarzy. Teraz coś dla melomanów.
I nie tylko.
Na polskiej scenie muzycznej są od 15 lat. Wokalistka tego zespołu uważana jest za jedną z lepszych autorek tekstów.
Chyba już wszyscy domyślili się, że mowa o zespole Hej i jego bardzo charyzmatycznej wokalistce Kasi Nosowskiej. Kolejna płyta z 2008 roku warta uwagi to płyta Czesław Śpiewa.
Zresztą co ciekawe, ta informacja łączy się z poprzednią. Czesław Mozil grał na jednej z lepszych płyt 2007 roku wspomnianego już zespołu Hej. I to już wszystko w tym magazynie. Żegnają się z wami Marta Rogowska
i Karolina Hoszman.
Dziś magazyn bardzo kulturalny.
Będziemy podsumowywać to, co w kulturze w 2008 roku było naszym zdaniem najważniejsze.
Zaczniemy ambitnie od książek.
Podobno przeciętny Polak czyta jedną książkę rocznie.
I od razu przejdziemy do tegorocznej nagrody Nike, chyba najważniejszej nagrody w polskim światku literackim.
Jeżeli czytamy już jedną książkę rocznie, to może niech to będą Bieguni Olgi Tokarczuk, bo właśnie ta książka w tym roku została uhonorowana tą prestiżową nagrodą. Druga książka, którą warto było zainteresować się w 2008 roku, przynajmniej naszym zdaniem, to dramat Między nami dobrze jest, Doroty Masłowskiej.
Przyzwyczailiśmy się, że Masłowska parodiuje w naszą rzeczywistość kapitalizm, natomiast tutaj ona sięga głębiej, bo do historii.
Nie samą książką jednak człowiek żyje.
Jedni czytają książki, inni przesiadują w kinie.
A w polskim kinie w tym roku wiele się działo. Cztery noce z Anną, Jerzego Skolimowskiego, Mała Moskwa, Waldemara Krzystka, Boisko bezdomnych Kasi Adamik i wreszcie 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej.
To tylko niektóre z tegorocznych premier.
Zacznijmy może od Wielkiego Powrotu, bo po 17 latach Jerzy Skolimowski wraca w wielkim stylu.
I jest dowodem na to, że czasem lepiej nic nie robić, niż robić byle jak. A Waldemar Krzystek, reżyser Małej Moskwy, na możliwość jej realizacji czekał lat 5.
Scenariusz Małej Moskwy opowiada o nieszczęśliwej miłości żony rosyjskiego lotnika do polskiego oficera. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Kolejna premiera to 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej.
Film o Grzegorzu Szumowskiej na Festiwalu Filmów w Gdyni zdobył Nagrodę Dziennikarzy. Teraz coś dla melomanów.
I nie tylko.
Na polskiej scenie muzycznej są od 15 lat. Wokalistka tego zespołu uważana jest za jedną z lepszych autorek tekstów.
Chyba już wszyscy domyślili się, że mowa o zespole Hej i jego bardzo charyzmatycznej wokalistce Kasi Nosowskiej. Kolejna płyta z 2008 roku warta uwagi to płyta Czesław Śpiewa.
Zresztą co ciekawe, ta informacja łączy się z poprzednią. Czesław Mozil grał na jednej z lepszych płyt 2007 roku wspomnianego już zespołu Hej. I to już wszystko w tym magazynie. Żegnają się z wami Marta Rogowska
i Karolina Hoszman.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Witamy serdecznie wszystkich widzów zgromadzonych przed telewizorami. Cieszymy się, że już po raz kolejny mamy przyjemność przekazywać relacje z naszej dorocznej imprezy sportowej Najlepsi z najlepszych szukają następców. Przykład. Ale, proszę spojrzeć w górę. To młoda dyscyplina polegająca na wykonywaniu skoków ze schowanym w pokrowcu statkiem powietrznym. Ocenie podlega element składowy skoku, na przykład wykonywanie akrobacji w swobodnym spadaniu, precyzja lądowania. To będziemy mogli za chwilę zobaczyć. 1. Zmieniamy miejsce naszych pokazów. Właśnie rozpoczęła się druga konkurencja, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. Zawodnik wykonuje rozbieg i ląduje na piaszczystej skoczni. Wynik skoku jest mierzony od belki do ostatniego śladu pozostawionego na piasku. Za chwilę rezultat, ale ja już zapraszam naszych widzów na drugą stronę hali. 2. Popatrzmy teraz, jak zawodnik po odbiciu się z jednej nogi i przeniesieniu całego ciała ponad poprzeczką, zawieszoną na pionowych stojakach na wysokości 2 m 30 cm, spada na miękki materac. Niewiarygodne. 3. Ale zobaczmy, co się dzieje w innej części sali. Zawodnik po rozbiegu używa do odbicia specjalnego długiego kija, aby przenieść całe ciało ponad poprzeczką zawieszoną na pionowych stojakach. 5 m 80 cm. Wspaniały wynik. 4. Pozostańcie Państwo z nami, ponieważ w tej chwili obok nas rozpoczyna się bardzo widowiskowy pokaz. Na poziomej metalowej ramie widzimy rozpiętą sprężystą siatkę. Zawodnicy demonstrują układ złożony z 10 elementów. Proszę popatrzeć na te salta, ileż godzin ćwiczeń poprzedziło to, co teraz oglądamy. 5. I kolejna zmiana miejsca naszych pokazów. Widzimy zawodnika wykonującego całą serię skoków z podestu. Oceniana jest wysokość skoku, technika oraz płynność. 6. Teraz prosimy o relację naszego kolegę, bo skoki, które za chwilę zobaczymy, wymagają specjalnych warunków. Skoczek po rozpędzeniu się i odbiciu od progu może lecieć nawet 200 metrów. 7. Przed nami ostatni pokaz. Widzimy już jeźdźca, który z łatwością pokonuje kolejne przeszkody. Och, niestety jest jedna zrzutka. Witamy serdecznie wszystkich widzów zgromadzonych przed telewizorami. Cieszymy się, że już po raz kolejny mamy przyjemność przekazywać relacje z naszej dorocznej imprezy sportowej Najlepsi z najlepszych szukają następców. Przykład. Ale, proszę spojrzeć w górę. to młoda dyscyplina polegająca na wykonywaniu skoków ze schowanym w pokrowcu statkiem powietrznym. Ocenie podlega element składowy skoku, na przykład wykonywanie akrobacji w swobodnym spadaniu, precyzja lądowania. To będziemy mogli za chwilę zobaczyć. 1. Zmieniamy miejsce naszych pokazów. Właśnie rozpoczęła się druga konkurencja, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. Zawodnik wykonuje rozbieg i ląduje na piaszczystej skoczni. Wynik skoku jest mierzony od belki do ostatniego śladu pozostawionego na piasku. Za chwilę rezultat, ale ja już zapraszam naszych widzów na drugą stronę hali. 2. Popatrzmy teraz, jak zawodnik po odbiciu się z jednej nogi i przeniesieniu całego ciała ponad poprzeczką, zawieszoną na pionowych stojakach na wysokości 2 m 30 cm, spada na miękki materac. Niewiarygodne. 3. Ale zobaczmy, co się dzieje w innej części sali. Zawodnik po rozbiegu używa do odbicia specjalnego długiego kija, aby przenieść całe ciało ponad poprzeczką zawieszoną na pionowych stojakach. 5 m 80 cm. Wspaniały wynik. 4. Pozostańcie Państwo z nami, ponieważ w tej chwili obok nas rozpoczyna się bardzo widowiskowy pokaz. Na poziomej metalowej ramie widzimy rozpiętą sprężystą siatkę. Zawodnicy demonstrują układ złożony z 10 elementów. Proszę popatrzeć na te salta, ileż godzin ćwiczeń poprzedziło to, co teraz oglądamy. 5. I kolejna zmiana miejsca naszych pokazów. Widzimy zawodnika wykonującego całą serię skoków z podestu. Oceniana jest wysokość skoku, technika oraz płynność. 6. Teraz prosimy o relację naszego kolegę, bo skoki, które za chwilę zobaczymy, wymagają specjalnych warunków. Skoczek po rozpędzeniu się i odbiciu od progu może lecieć nawet 200 metrów. 7. Przed nami ostatni pokaz. Widzimy już jeźdźca, który z łatwością pokonuje kolejne przeszkody. Och, niestety jest jedna zrzutka.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Rozpoczniemy o jednej z najgłośniejszych spraw w ostatnich 10 czy nawet 20 latach, mianowicie o sprawie zabójstwa jednego z najbardziej znanych w Polsce swego czasu ministrów. Jest ciepła wiosenna noc z 10 na 11 kwietnia 2001 roku. To jest dokładnie właśnie 7 lat temu. Jakaś para wymyka się z małej restauracyjki na warszawskim Wale Miedzyszyńskim. On jest wysokim 50-latkiem. Ona równo 2 razy młodszą od niego, niezwykle atrakcyjną, średniego wzrostu kobietą. Idą odludnym nadwiślańskim bulwarem w kierunku mostu Poniatowskiego. Nagle spod wiaduktu wyrasta młody mężczyzna. Zbliża się do spacerującej pary i z odległości na wyciągnięcie ręki strzela w głowę partnerowi kobiety. Trafiony kulą mężczyzna upada na chodnik. Morderca i dziewczyna uciekają pod wiadukt, a tam rozbiegają się w różne strony. Zobacz, ona ucieka, może specjalnie wywabiła Jacka ze środka. Pyta Janusza Atlasa, znanego dziennikarza sportowego, właściciel restauracji. Na to wygląda, ten odpowiada. Obydwaj przed niecałą minutą usłyszeli strzał i wybiegli, by sprawdzić, co się stało. Zdążyli jeszcze zobaczyć w oddali 2 uciekające sylwetki, najprawdopodobniej dziewczynę i zabójcę. To był powszedni dzień, środa. Około 13 Jolanta Dębska przywiozła męża do hotelu Wiktoria i odjechała. Tam w zielonym barze Dębski w skromnym gronie świętował, przynajmniej tak mówił, obsłudze swoje imieniny. Przy lekkich, ale systematycznych drinkach bawili się do około 21. Potem cała córka przeniosła się do włoskiej restauracji nad Wisłę. Jej właściciel był jednocześnie znajomym ministra i dziennikarza. Krótko po 23 powiedziała do Dębskiego, że ma ochotę się przewietrzyć, a on przyjął jej zaproszenie. Kiedy pogotowie zabierało Dębskiego, jeszcze żył. Zmarł w szpitalu nad ranem, nie odzyskując przytomności. Rozpoczniemy o jednej z najgłośniejszych spraw w ostatnich 10 czy nawet 20 latach, mianowicie o sprawie zabójstwa jednego z najbardziej znanych w Polsce swego czasu ministrów. Jest ciepła wiosenna noc z 10 na 11 kwietnia 2001 roku. To jest dokładnie właśnie 7 lat temu. Jakaś para wymyka się z małej restauracyjki na warszawskim Wale Miedzyszyńskim. On jest wysokim 50-latkiem. Ona równo 2 razy młodszą od niego, niezwykle atrakcyjną, średniego wzrostu kobietą. Idą odludnym nadwiślańskim bulwarem w kierunku mostu Poniatowskiego. Nagle spod wiaduktu wyrasta młody mężczyzna. Zbliża się do spacerującej pary i z odległości na wyciągnięcie ręki strzela w głowę partnerowi kobiety. Trafiony kulą mężczyzna upada na chodnik. Morderca i dziewczyna uciekają pod wiadukt, a tam rozbiegają się w różne strony. Zobacz, ona ucieka, może specjalnie wywabiła Jacka ze środka. Pyta Janusza Atlasa, znanego dziennikarza sportowego, właściciel restauracji. Na to wygląda, ten odpowiada. Obydwaj przed niecałą minutą usłyszeli strzał i wybiegli, by sprawdzić, co się stało. Zdążyli jeszcze zobaczyć w oddali 2 uciekające sylwetki, najprawdopodobniej dziewczynę i zabójcę. To był powszedni dzień, środa. Około 13:00 Jolanta Dębska przywiozła męża do hotelu Wiktoria i odjechała. Tam, w zielonym barze, Dębski w skromnym gronie świętował, przynajmniej tak mówił, obsłudze swoje imieniny. Przy lekkich, ale systematycznych drinkach bawili się do około 21:00. Potem cała czwórka przeniosła się do włoskiej restauracji nad Wisłę. Jej właściciel był jednocześnie znajomym ministra i dziennikarza. Krótko po 23:00 powiedziała do Dębskiego, że ma ochotę się przewietrzyć, a on przyjął jej zaproszenie. Kiedy pogotowie zabierało Dębskiego, jeszcze żył. Zmarł w szpitalu nad ranem, nie odzyskując przytomności.
Koniec zadania 5. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części. Rozumienie ze słuchu.